Jest z nami na antenie nasz gość w aktualnościach dnia. Jest pan profesor Tomasz Grosse, politolog, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Halo, szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Witamy serdecznie w Radiu Maryja. Panie profesorze, spójrzmy na zachód. O to chciałbym pana poprosić, na to spojrzenie, no, o pokierowanie nas w tym spojrzeniu. Wyjdźmy od takiego przypadku, może trochę jak z tabloida wziętego z okładki, ale to jest jakby część większej układanki. O co chodzi? Dzisiaj kanclerz Niemiec Olaf Scholz zeznaje w charakterze świadka przed Komisją Parlamentu Kraju Związkowego Hamburg w sprawie afery podatkowej, poprzez którą za sprawą różnych luk podatkowych naraziła Skarb Państwa na wielomiliardowe straty. To się ciągnie od 2016 roku, cała ta sprawa. Gdzieś też się pojawia na horyzoncie kwestia innej komisji śledczej. Chodzi o kraj tutaj związkowy Mecklenburgia, Pomorze Przednie. Chodzi o tą fundację, którą powołał Land tego kraju w kooperacji z Gazpromem, gdzie też powinien wiedzieć on o tym, co się działo jako minister finansów w rządzie Angeli Merkel wcześniej. Dlaczego o tym mówię? Pozycja kanclerza Olafa Scholza wewnątrz Niemiec, jaka ona jest? Na ile te komunikaty, te wzmianki, o których tutaj mówię, oddają jego pozycję, czy ją osłabiają, czy to jest zupełnie obojętne?
Pozycja pana kanclerza w Niemczech w zasadzie od kilku tygodni albo nawet miesięcy jest bardzo słaba. Tutaj nakłada się kilka czynników. Po pierwsze, Niemcy dość krytycznie oceniają jego postawę wobec konfliktu na Ukrainie. Przede wszystkim to, że on tak dość często zmieniał zdanie, kręcił, jeśli chodzi o uzbrojenie dla Ukrainy. Raz coś obiecywał, później tego nie realizował. I ta postawa, szczególnie w obliczu okrucieństw tej wojny, wydawała się dużej części Niemcom bardzo nieodpowiednia z punktu widzenia przywództwa kraju. Natomiast na to nałożyły się oczywiście kłopoty gospodarcze, za które tylko w części odpowiada Scholz. Reakcja rządu federalnego też była taka, powiedziałbym, umiarkowana. Nawet media w Niemczech krytykują władze niemieckie za to, że nie dość stanowczo odpowiadają chociażby na ten kryzys ekologiczny na Odrze. Także w gruncie rzeczy w wielu sprawach, w wielu kryzysach odpowiedź jest władz federalnych albo spóźniona, albo kunktatorska, czy taka pełna niezdecydowania. I to się Niemcom nie podoba. Na to nakłada się właśnie ten kryzys, o którym tutaj ksiądz wspomniał, czyli przede wszystkim te różne afery finansowe, w które zamieszany był obecny kanclerz, zwłaszcza w czasie, kiedy był burmistrzem Hamburga, tolerował różnego typu, no tak naprawdę, nieprawidłowości finansowe na bardzo grube pieniądze. I no wszyscy zastanawiają się, czy on tylko zaniedbał obowiązki, czy wręcz on lub jego współpracownicy, a to jest bardzo prawdopodobne, czerpali również korzyści finansowe z tytułu właśnie tych różnych nieprawidłowości finansowych.
No, bo Scholz to nie jest człowiek znikąd. Właśnie on ma swoją historię. Burmistrz Hamburga, potem minister finansów w rządzie federalnym, a więc, no i teraz kanclerz, a więc, no, właśnie te konotacje, te jego historia idzie za nim. Ale tutaj, panie profesorze, czy pan tu mówił, że Niemcy, nie podoba się Niemcom polityka kanclerza wobec Rosji. Gdzieś wyczytałem, że właśnie, że jest większość Niemiec jest przeciwko sankcjom, jeśli chodzi o Rosję, ponieważ nie z miłości do Rosji, tylko chodzi się bardziej, obawiają o swój dobrobyt. 56% Niemiec jest przeciwko sankcjom, jeśli chodzi o Rosję, o tę politykę tego typu sankcji wobec Rosji. Czy może tu jest problem, a nie w samym kanclerzu? Może on czyta nastroje swojego społeczeństwa?
Tutaj oczywiście ksiądz ma dużo racji. dlatego że opinia publiczna w Niemczech jest w dużym stopniu, o wiele większym niż na przykład w Polsce, prorosyjska i też przeciwko tej wojnie, pokojowa. Uważa, że przykładowo, jeżeli się ustępuje Rosjanom, to można coś tam przy okazji wynegocjować, nawet jeżeli to jest kosztem, dajmy na to, Ukraińców albo Polaków. Niemniej to jest prawda, że ta opinia jest w dużym stopniu niechętna sankcjom. Niemniej po pierwsze media, po drugie partie opozycyjne no, krytykowały Scholza za pewnego rodzaju niezdecydowanie, brak takich zdolności przywódczych. Czyli tutaj nawet nie chodzi o to, że on na przykład odmawia pomocy Ukrainie, tylko chodzi raczej o to, że on raz coś obiecuje, a potem tego nie realizuje. Wypowiada się w sposób, który jest szalenie enigmatyczny i w związku z tym tutaj nie widać, żeby on był prawdziwym przywódcą, zarówno w Niemczech na czas kryzysu, jak i również w Unii Europejskiej. Bo to przywództwo niemieckie jest krytykowane w bardzo dużym stopniu, przede wszystkim w krajach tak zwanej wschodniej flanki, ale to jest oczywiste, bo my mamy zupełnie inne od Niemców interesy geopolityczne. My nie szukamy współpracy z Rosjanami, my nie chcemy się z nimi układać, bo obawiamy się tego, że za każdym razem to zostanie wykorzystane przeciwko nam. My po prostu zastanawiamy się, jak skutecznie się przed nimi bronić. A tutaj optyka Niemców jest kompletnie inna i o tym świadczył chociażby gazociąg północny. Tak czy inaczej, pozycja Scholza i w samych Niemczech, ale również w Unii Europejskiej zachwiała się i to ma pewne konsekwencje przykładowo w Unii Europejskiej albo w relacjach z Polską długofalowe, bez względu na to, czy ten kanclerz będzie, czy nie będzie. To no, Niemcy troszeczkę straciły tytuł do tego, żeby przewodzić innym narodom, a zwłaszcza Europie Środkowej, w Unii Europejskiej.
I jak wobec tego traktować wypowiedź niedawno przecież kanclerza Scholza o tym, że Niemcy są gotowe wzięcia na siebie tego obowiązku bycia liderem Europy sprzed kilku tygodni, dwóch tygodni, może trzech. Dość groteskowo to brzmi w tym kontekście, muszę przyznać.
No dość groteskowo, zgadzam się, bo Niemcy cały czas mają takie ambicje. Elity niemieckie, szerzej media, dziennikarze, cały czas oczywiście idą w tym kierunku. I między innymi krytyka Scholza wynika stąd, że oni się obawiają, że w takich krajach jak Polska, ale nie tylko, autorytet Niemiec zostanie zachwiany. Ja przypomnę, że w pewnym momencie nawet polscy posłowie opozycji bardzo krytycznie wypowiadali się o Niemcach, o przywództwie niemieckim. No i to były te lampki alarmowe, które się zapaliły wśród niemieckich elit, dlatego że one są przyzwyczajone do tego, że politycy obecnego rządu krytykują Niemców za różne rzeczy. Natomiast jeżeli stosunkowo zaprzyjaźnieni, czy wręcz lojalni wobec Berlina politycy opozycji zdobyli się na słowa krytyki, a takie słowa były formułowane, no to oni uznali, że jednak coś jest nie tak.
Jak należy odczytywać, traktować sprzed dnia czy dwóch dni bodajże, no tak powiem, zakrzyczenie czy wygwizdanie kanclerza Scholza na jednym ze spotkań wyborczych, politycznych gdzieś tam w Niemczech, w jednym z miast niemieckich. Mówią niektórzy, że to może być taki przedsmak zapowiadanych na jesień różnych społecznych protestów, masowych protestów antyrządowych. Kiedy jeszcze czytam wypowiedź pana Millera, Klausa Millera, który jest odpowiedzialny, szef Federacji Federalnej Agencji do Spraw Sieci, kiedy mówi, że nie zapełnimy magazynów z gazem według limitów, które rząd nas tutaj, do czego nas zobligował, i mówi, ta zima będzie ciężka, a kolejna jeszcze cięższa. Co może nam przynieść jesień w Niemczech?
No, Niemcy będą dotknięci z całą pewnością poważnym kryzysem energetycznym. I wcześniej czy później o to będą obwiniani politycy rządu federalnego na czele z kanclerzem. To jest rzecz nieunikniona, tylko my musimy też z tego wyciągać pewne wnioski dla nas. My też mamy bardzo nieciekawą sytuację energetyczną, jeśli chodzi o gaz, jeśli chodzi o węgiel. W części, a nawet w dużej części jest to niestety wina konfliktu rosyjskiego, ale też polityki Unii Europejskiej i też presji ze strony Niemiec, żeby na przykład nie budować elektrowni atomowych w Polsce albo żebyśmy jak najszybciej przechodzili z węgla na gaz, czyli zamykali kopalnie i pomimo tego, że mamy bardzo rozległe zasoby węgla w Polsce, największe w Unii Europejskiej, to de facto przez Unię Europejską i pośrednio przez Niemców byliśmy zmuszeni do tego, żeby z tego się wycofywać. Jak się okazało, jest to jednak podstawa naszego bezpieczeństwa energetycznego. Tak czy inaczej, wniosek jest bardzo prosty. W sytuacji, kiedy jest kryzys, zarówno energetyczny, żywnościowy, czy każdy inny, to społeczeństwo domaga się od aktualnie rządzących, żeby reagowali jak najszybciej i bronili społeczeństwa przed negatywnymi skutkami takiego kryzysu.
No, czas to pokaże, jak to będzie, oczywiście zobaczymy. I jeszcze jedno pytanie, już tak króciutko, panie profesorze, ekonomist napisał taką, trochę taką, nie chcę mówić przekorną tezę postawił, ale taką ciekawą, tak to nazwijmy, że ta sytuacja dla Berlina jest szansą, sytuacja zmiany, konieczności zmiany całej geostrategii, geopolityki, energetycznej polityki zagranicznej, obronnej, wszelakiej, że dla Berlina jest to szansą, a dla Rosji może być koszmarem, że to może obudzić śpiącego giganta Europy, tak napisał ekonomist, że Niemcy mają potencjał przekierowania, przeorientowania swojej gospodarki. Pomimo wszystko, kiedy też pamiętamy, z jakiego pułapu schodzili Niemcy, uzależnienia od gazu jeszcze w lutym, 55% gazu z Rosji. Dzisiaj to się zmieniło, jest dużo, ale dużo mniej. Jest ten potencjał. Czy pan widzi właśnie, to chcę spytać, tę sytuację dla Niemiec jako pewna szansa czy zagrożenie?
Zawsze kryzys jest szansą. Zawsze kryzys zmusza po prostu elity do działania. Tylko pytanie, czy to będą działania o charakterze kreatywnym, które rzeczywiście budują jakieś szanse dla narodu, dla społeczeństwa w przyszłości, czy to jest tylko reakcja na pewien kryzys i w gruncie rzeczy odpowiedź stosunkowo mało kreatywna, która nie przynosi strategicznych korzyści. To zobaczymy jeszcze. Jest rzeczywiście taki potencjał, ale dokładnie w ten sam sposób my powinniśmy jako Polska, jako Europa Środkowa spojrzeć na te wszystkie kryzysy, bo dla nas to też jest ogromna szansa i wielu ekspertów, wielu politologów, ekonomistów już teraz zauważa, że pozycja Polski szerzej Europy Środkowej uległa ogromnemu wzmocnieniu, zarówno geopolitycznemu, jak i ekonomicznemu. I to w związku z tym trzeba podtrzymywać i trzeba już teraz realizować pewne strategiczne inwestycje, żeby to nie tylko była reakcja na kryzys, ale żeby to zbudowało nasz potencjał w perspektywie 10 kolejnych lat.
Bardzo dziękuję panie profesorze za ten krótki, bardzo krótki komentarz. Tematów wiele, wątków wiele w tym jednym zagadnieniu Niemcy i Polska też. Naszym gościem był pan profesor Tomasz Grosse, politolog i socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Raz jeszcze dziękuję za wypowiedź na naszej antenie. Kłaniam się serdecznie. Do usłyszenia.
Dziękuję. Dziękuję pięknie.